Jedną z baśni braci Grimm przeczyta Wiktor Korzeniewski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Król Drozdobrody. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewien król miał córkę nadzwyczajnej urody, ale tak dumną i zarozumiałą, że żaden konkurent nie trafiał do jej gustu. Odpalała jednego po drugim i jeszcze kpiła sobie z każdego. Pewnego razu kazał król urządzić wielki festyn i zaprosił na tę uroczystość z bliska i z daleka mężczyzn pragnących się ożenić. Zostali oni uporządkowani według godności i stanu. Naprzód stali królowie, potem książęta, hrabiowie i rycerze, a w końcu szlachta. Teraz wzdłuż tych szeregów poprowadzono córkę królewską, ale każdemu miała coś do zarzucenia. O jednym rycerzu ozwała się w ten sposób. Ten za gruby troszeczkę, przypomina mi beczkę. Drugi wydał jej się za długi. Długi chwiejnym bywa, za często się kiwa. Trzeci był za krótki. Krótki, a gruby nie doda chluby. Czwarty za blady. Temu do śmierci brak tylko ćwierci. Piąty za czerwony. Ten czerwoniutki jak krasnoludki. Szósty był nie dość prosty. Ach, jakże krzywy kosztur prawdziwy. I tak każdemu miała coś do zarzucenia. Nade wszystko jednak żartowała sobie z pewnego króla, który stał na samym przodzie i miał podbródek nieco zbyt wydatny. Ach, zawołała, u tego broda ma czub, jak drozda dziób. Ucieszne to porównanie obiegło wszystkich dokoła i odtąd z owym królem zrósł się przydomek Drozdobrody. Ale stary król, spostrzegłszy, że córka wszystkich sobie lekceważy i ze wszystkich zebranych tam konkurentów jawnie szydzi, wpadł w złość i przysiągł, że wyda ją za pierwszego lepszego żebraka, który stanie przed jego drzwiami. W kilka dni potem zaczął pewien muzykant śpiewać pod oknami, żeby sobie zarobić na kawałek chleba. Gdy król go usłyszał, rzecze: wprowadźcie go tutaj. Grajek wszedł w swoim brudnym ubraniu, zaśpiewał przed królem i jego córką i poprosił o skromny datek. A na to król: twój śpiew bardzo mi się podobał. I to tak dalece, że chcę ci dać swoją córkę za żonę. Królewna przestraszyła się, ale król oświadczył: przysięgłem wydać cię za pierwszego żebraka, który zwróci się do mnie o jałmużnę, i słowa mego dotrzymam. Nie pomogły żadne wykręty. Sprowadzono księdza i królewna musiała niezwłocznie wziąć ślub z grajkiem. Gdy się to stało, król rzekł: teraz nie wypada, żebyś ty, jako żona żebraka, pozostawała nadal w moim pałacu. Możesz więc sobie odejść ze swym mężem. Grajek wyprowadził ją z pałacu pod rękę i musiała z nim odejść piechotą. Gdy przybyli do wielkiego lasu, pani Grajkowa zapytała: czyjaż to puszcza tak pełna kras? Drozdobrodego króla to las. Nie było gardzić, byłby twój. Ach, Boże mój, o jak wspaniałe miałabym gody, gdyby był moim król Drozdobrody. Następnie przyszli na łąkę, a ona znów rzecze: czyjeż te łąki, zielony łan? Król Drozdobrody, tej łąki pan. Nie było gardzić, byłby twój. Ach, Boże mój, o jak wspaniałe miałabym gody, gdyby był moim król Drozdobrody. W końcu przyszli do dużego miasta, pyta królewna: czyjże ten piękny wielki gród? Drozdobrodego króla to lud. Nie było gardzić, byłby twój. Ach, Boże mój, o jak wspaniałe miałabym gody, gdyby był moim król Drozdobrody. Tak, ale mi się to wcale nie podoba, rzekł grajek, że ciągle wzdychasz do innego męża. Czy nie jestem dość dobrym dla ciebie? Przyszli nareszcie do maleńkiej chatki, a ona pyta: czyja to chatka uboga tak? Czy w niej prócz nędzy wszystkiego brak? A grajek na to: to mój i twój dom, w którym mieszkać mamy razem. Musiała się schylić, żeby wejść przez drzwi niskie. Gdzie służba? Spytała córka królewska. Co? Służba? Odparł żebrak. Musisz sama wykonywać to, co byś pragnęła, żeby ci robili inni. Roznieć ogień i nastaw wodę, bo musisz mi jeść przygotować. Jestem bardzo zmęczony. A córka królewska nie miała pojęcia o rozpaleniu ognia ani o gotowaniu i grajek musiał sam dobrze się narobić. Gdy młodzi małżonkowie spożyli skromną wieczerzę, poszli spać. Ale już raniutko mąż kazał żonie wstać i zabrać się do roboty przy gospodarstwie. Przez kilka dni żyli w ten sposób, biedując, aż w końcu przejedli wszystko. Wtedy mąż rzecze: kobieto, tak dłużej być nie może, żebyśmy żyli w próżniactwie i nic nie zarabiali. Ty zajmiesz się wyplataniem koszów. Zgodziła się, ale twarde patyki pokrwawiły jej delikatne ręce. Widzę, że ci to nie idzie, rzekł mąż. Weź się do kądzieli, może to potrafisz lepiej. Usiadła i zaczęła prząść, ale cienkie nici poprzecinały jej delikatne palce, aż krew z nich wystąpiła. Sama widzisz, rzekł mąż, iż nie nadajesz się do żadnej pracy. Zły interes zrobiłem na tobie. Spróbuję teraz handlu garnkami i naczyniami z gliny. Siądziesz na targu i będziemy towaru pilnować. Ach, pomyślała sobie, jeżeli na targ przyjdą ludzie z państwa mojego ojca i spostrzegą, że ja tam siedzę i handluję garnkami, jakże sobie kpić ze mnie będą. Ale nic nie pomogło. Musiała się poddać, o ile nie chciała z głodu umrzeć. Za pierwszym razem poszło dobrze. Mężczyźni kupowali u niej, bo była ładna i płacili, ile zażądała. Byli nawet tacy, co dawali jej pieniądze i towaru wcale nie brali. Teraz więc żyli z zarobku, ile go starczyło, a potem znów mąż zgromadził masę nowych naczyń. Żona rozstawiła w jednym z rogów rynku swój towar i rozpoczęła handel. Aż oto zjawił się nagle pijany huzar i wpadł prosto na garnki, że tylko skorupy zostały. Ona zaczęła płakać i nie wiedziała, co począć ze strachu. Ach, na co mi to przyszło? Zawołała. Ach, co też mój mąż powie? Pobiegła do domu i opowiedziała o nieszczęściu, jakie ją spotkało. A któż siada na rogu placu z kuchennymi naczyniami? Rzekł mąż. Przestań płakać. Widzę, że nie jesteś zdatna do żadnej roboty. To też byłem w zamku naszego króla, pytając go, czy nie potrzebuje dziewki do kuchni. I przyrzekł, że cię przyjmie. Za to dostaniesz całkowity posiłek dzienny. I oto córka królewska zeszła na pomywaczkę. Musiała wysługiwać się kucharzowi i spełniać najordynarniejsze roboty. W każdej z bocznych kieszeni miała garnuszek i przynosiła do domu resztki jedzenia i żywili się tym oboje. Pewnego razu miało się odbyć wesele królewskiego syna. Biedna kobieta weszła na górę i stanęła przy drzwiach, żeby się przyjrzeć uroczystości. Gdy zapalono światło i goście zaczęli wchodzić, a wszystko tchnęło zbytkiem i okazałością, wtedy ze ściśniętym sercem pomyślała o swym własnym losie i przeklinała swoją dumę i zarozumiałość, dzięki którym została tak poniżoną i tak wielkiej zaznała nędzy. Z wykwintnych potraw, które tam wnoszono, służba rzucała jej kiedy niekiedy jakiś odpadek, a ona wkładała go do swoich garnuszków dla odniesienia do domu. Aż oto wystąpił syn króla ubrany w jedwabie i aksamity. Na szyi miał złoty łańcuch, a gdy ujrzał w drzwiach piękną kobietę, porwał ją szybko za rękę i chciał z nią tańczyć, ale ona opierała się przestraszona, spostrzegła bowiem, że to był król Drozdobrody, który starał się o nią i którego ona odrzuciła z szyderstwem. Opór jej nie przydał się na nic. Drozdobrody wciągnął ją do sali. Garnki wypadały jej z kieszeni, zupa się wylała, a reszta jedzenia znalazła się na ziemi. Gdy goście to zobaczyli, powstał śmiech ogólny i żarty. Ona zaś była tak zawstydzona, że wolałaby być o 1000 mil pod ziemią. Wpadła we drzwi wejściowe i chciała uciec, ale na schodach dogonił ją jakiś mężczyzna i przyprowadził z powrotem. Spostrzegła, że był to król Drozdobrody. On zaś rzekł do niej. Nie lękaj się. Ja jestem grajkiem, który żył z tobą w nędznej chatce. Jestem jedną i tą samą osobą. Przez miłość dla ciebie grałem tę komedię, a huzar, który ci potłukł garnki na targu, to także ja. To wszystko było zrobione dla przełamania twej pychy i ukarania cię za twą zarozumiałość, dzięki którym zadrwiłaś sobie ze mnie. Wtedy ona zapłakała rzewnie i rzekła. Byłam wielce nierozumną i nie jestem godna być twoją małżonką. Ale on odparł. Pociesz się, złe czasy minęły. Teraz wyprawimy sobie wesele nasze. Po chwili podeszły garderobiane i ubrały ją w najwspanialsze suknie, a ojciec jej i cały dwór składali jej życzenia szczęścia z powodu zaślubin z królem Drozdobrodym. I dopiero teraz nastąpiła prawdziwa radość. I ja, i ty, czytelniku, chcielibyśmy tam być. Czy nie prawda?
Była to baśń braci Grimm zatytułowana Drozdobrody, ukazująca, że nie zawsze jest łatwo zdobyć uczucie. A teraz proponuję muzykę, bardzo rzadko goszczącą w twoim radiu, zespół Cynamonowa Kaczka i Blues Niekochanych.
Chciałem was nauczyć żyć, ale mi zabrakło sił. Wezwę więc przyjaciół swych, oni w tym pomogą mi. Jest ich tylu, ile na pustyni piach. Siły mają wiele i nie znają strachu, tylko nikt ich nie kocha. Nikt ich nie kocha. Nikt ich nie kocha. Nikt nie kocha ich. Chciałem was nauczyć żyć, ale sił zabrakło mi. Wezwę towarzyszy swych, oni też pomogą mi. Jest nas tylu, ile na pustyni piachu. Siły mamy wiele i nie znamy strachu. Tylko nikt nas nie kocha. Nikt nas nie kocha. Nikt nas nie kocha. Nikt nie kocha nas.
Nikt nie kocha nas.
Zwrócimy się w stronę klasyki. O Soplicowie, znanym dzięki epopei Adama Mickiewicza, śpiewać będą Grzegorz Turnał i Stanisław Sojka.
Jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska,
i ta siła zwiewna stała, czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał.
Gerwazy,
Protazy,
Husy
albo Sokół.
Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz robak dobrodziej.
Kłócą się i
przygotować to, cnoty przybędzie.
A sędzia na to zrobić powstanie.
Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie.
Kłócą się i
wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany. Rok niezapomniany, wolne Soplicowo.
Kłócą się
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy?
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
Wypada dodać, że była to kompozycja Grzegorza Turnała do tekstu Aleksandra Leszka Moczulskiego. Skoro już w taki sposób doszliśmy do Adama Mickiewicza, to nie od rzeczy będzie przypomnieć jego wiersz Niepewność, rozpropagowany przed laty przez Marka Grechutę.
Nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Czy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
Kompozytor muzyki do śpiewanej przez Marka Grechutę Niepewności to Jan Kanty Pawluśkiewicz. A skoro na różne sposoby zmierzamy w przeszłość, to będzie jeszcze życzenie Stefana Witwickiego z muzyką Fryderyka Chopina. Śpiewa Stefani Wójtowicz z London.
Gdyby ja był.
Stefanie Wójtowicz akompaniował Tadeusz Sitarz. Nagranie pochodzi z wieczoru słowno-muzycznego przygotowanego w maju 2009 roku przez uczniów szkoły imienia Stanisława Staszica, wieczoru poświęconego Fryderykowi Chopinowi. Po klasyce raz jeszcze cynamonowa kaczka, tym razem blues emigranta.
Blues emigranta.
Tamani tańczą pod palmami, a stary klezmer smętne tango gra. Kiedy jazzmeni chodzą ciągle przydymieni. Czuję bluesa, bo wyjechać chcę do USA. Gdy bez Rieslinga nie czuję prawie swinga, a z pełnej szklanki muszę czerpać funky. Bez diabola nie zagram rock'n'rolla, a Hiki Uraja nie kopie mnie już w uszy. Czuję bluesa, bo wyjechać chcę do USA. Ty na Tygrysa nikt już nie ma wisa. Kiedy jodynę trudniej kupić niż cytrynę. Gdy ze Sydneygo zrobiono sprytnie trzy. Gdy zapis słońca nad Nevadą mi się śni. Czuję bluesa, bo wyjechać chcę do USA.
Zapraszamy do reklamy.